Startujemy. Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Witam w nowym roku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Witam również, ja nazywam się Paweł Juszczak.
Witam serdecznie, Adrian Mackiewicz.
Panowie, początek roku za nami, to takie przełom roku zawsze sprzyja podsumowaniom. Zawsze to się pisze tak, 10 spółek, 5 spółek, które najbardziej zaskoczyły pozytywnie, x spółek, które nam zaskoczyły negatywnie. No i plus jakieś prognozy na przyszły rok, tak? No szczerze nie wiem, czy on zawsze jest na przełomie roku, się takie rzeczy robi, ale zawsze to zmiana daty fajnie motywuje do takich rzeczy. Panowie, trzy rzeczy, każdy prosił o trzy rzeczy, które was najbardziej zaskoczyły w minionym roku i to nie tylko negatywnie, czy no w ogóle negatywnie lub pozytywnie. Co was największy szok przeżyliście?
Ja może nie tyle o zaskoczeniach, ale o czymś bardzo ważnym, jakiejś tendencji, która już jest widoczna od jakiegoś dłuższego czasu, mianowicie o rosnącej liczbie wycofań spółek z warszawskiej giełdy i o malejącej liczbie debiutów na warszawskiej giełdzie, co w konsekwencji spowodowało w 2017 roku, że było więcej wycofań z giełdy, czyli 20, a debiutów było 15, czyli tak naprawdę 5 spółek nam ubyło w 2017 roku netto.
A Paweł, a to jest według Ciebie to jest negatywnie, pozytywnie, tak smutek na twarzy, czy to wszystko w porządku jest?
Znaczy to co powiedział Paweł, to jeszcze jest jedno, tutaj pozwolę sobie wtrącić krótko, ale najgorsze jest to, że ile jeszcze postępowań jest w toku, tak?
Ale to najgorsze, że...
Starczyński, na Sary było wezwanie.
Ale co, że najgorsze, to że to postrzegacie to negatywnie, tak? Ja też tak to postrzegam negatywnie. O Matko Boska, giełda się kurczy, spółki się wycofują, nie chce debiutować i tak dalej, a tutaj oczy mi otworzył Wojciech Biały, który bodajże w jakimś, no gdzieś chyba w programie telewizyjnym powiedział, no ale czym się martwimy? Przecież to by oznaczało, że jest tanio na giełdzie, bo tanio, bo znaczy, że właściciele chcą wycofywać spółki z giełdy, bo niska wycena im pasuje, a z drugiej strony spółki nie chcą debiutować, bo niskie wyceny nie powodują to, że oni nie dostają na rynku tyle pieniędzy, ile będą chcieli. Więc to tak tutaj trzeba odwrócić trochę kota ogonem i spojrzeć z tej strony, żeby się dobrze czuć. Nie?
No, to może być tylko jedna z wielu przyczyn, bo tak naprawdę i debiuty można rozpatrywać pod różnymi względami, dlaczego spółki nie chcą debiutować, bo być może właśnie jest za tanio, bo być może ten rynek już nie cieszy się taką renomą.
A to jest druga sprawa. Rozmawiałem z kilkoma prezesami spółek giełdowych, którzy mówili mi, że w dzisiejszych czasach, gdyby przyszło im biznes rozwijać w tych obostrzeniach prawnych, ile co tam, gdzie trzeba spełnić, ile co się dostosować do Unii Europejskiej, to ich biznesy, no, z dzisiejszego punktu widzenia już rozwinięte, ale i dosyć skomplikowane, mogłyby w ogóle nie powstać.
No właśnie, po pierwsze obowiązuje MAR od niedawna, czyli zaostrzyły się przepisy i niektóre spółki boją się tych nowych zaostrzonych przepisów. Po drugie mamy wyraźny spadek prestiżu giełdy po tych wypowiedziach o kasynie.
A teraz możemy jeszcze dodać MiFID II, który ma ograniczać pokrycie analityczne, więc są też opinie, że jeśli chodzi o te mniejsze spółki, to już w ogóle może tam nie być pokrycia. Jak nie będzie pokrycia mniejszych spółek, no to możemy sobie też tutaj odpowiedzieć na pytanie, co będzie z wycenami, ewentualnymi debiutami, jak one by mogły wyglądać, po jakich cenach.
No to właśnie jeśli chodzi o debiuty, wycofania, możemy powiedzieć, że też jeśli to są dobrowolne wycofania, że powody te same mogą być, że też marża, też spadek prestiżu, też niskie wyceny. No ale pamiętajmy też, że wycofania to nie tylko z własnej woli spółki są wycofywane, ale też albo kiedy bankrutują i wtedy dzieje się to automatycznie po ogłoszeniu upadłości, albo kiedy na przykład Komisja Nadzoru Finansowego wyklucza taką spółkę, bo na przykład ona nie przestrzega przepisów obowiązujących na giełdzie i od niedawna...
A były takie spółki w 2017 roku? Bo to tak, to chyba, że jeżeli tak, to jakieś takie maluchy, których ja w ogóle nie kojarzę, że jeżeli tam KNF
za nie był ścignął. Tak? Czy nie cashflow czasami, ale musiałbym się upewnić, czy to było z powodu upadłości, czy właśnie z powodu tych naruszeń. Pamiętam, że w przypadku cashflowu tych naruszeń było na pewno sporo, więc tutaj tego kandydata bym szukał, niestety pewne nie jestem. W każdym razie od jakiegoś czasu Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje takie decyzje i to jest też jedna z tych przyczyn.
A Petrolinwest w którym roku został wycofany z giełdy?
Petrolinwest nadal jest na giełdzie, bo tak naprawdę Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o wykluczeniu Petrolinwestu też znowu w taki sposób, ale Petrolinwest się chyba od tej decyzji odwołał i sprawa jest w toku. Póki co Petrolinwest dalej na tej giełdzie sobie wisi.
No okej, okay, dobrze. Czyli to mamy te wycofania i z drugiej strony debiuty, że to jest nierównowaga w kierunku wycofań. Mm-hmm. Tak, dobrze.
Można jeszcze wspomnieć, jakie spółki nam zniknęły w 2017 roku. Ja może nie będę wymienił ich wszystkich, bo tak jak wspomnieliśmy, było ich 20, które opuściło parkiet, ale z tych bardziej znanych mieliśmy na przykład Pelion, mieliśmy InPost, mieliśmy Integer i te zamieszanie związane z ceną w wezwaniu, gdzie tam akcjonariusze mniejszościowi walczyli o podwyższenie tej ceny. Mieliśmy Polkolorit, mieliśmy Farmakol, Hutman, Graczy.
Pamiętam tę sytuację przy Integerze, że już było wezwanie na Integer i w tym samym czasie były komunikaty, że na przykład QR-kurs tam przekraczał jakieś progi w akcjonariacie Integera. No ewidentnie było widać, że to była gra pod podwyższenie ceny w wezwaniu.
No już dokładnie nie pamiętam tych cen, ale przecież Integer był notowany momentami powyżej 300 zł, tak, a przy wyjściu chyba to było to 30 zł. Czy no tak, 30-40.
Różnica była bardzo duża.
Tam było z czego podbijać.
No tak, a pamiętam, że Integer i Brzoska, prezes Brzoska z takiego największej gwiazdy GPW, tam już po końcówkę miał strasznie nerwową i tam miotał się, tam jakby przyciążony tymi, przygnieciony tymi zarzutami inwestorów o błędne zarządzanie biznesem. No to strasznie tam. No ja źle wspominam tę końcówkę Integera, tak? Że takie wycofanie nazwałbym, niestety muszę powiedzieć, wycofanie bez klas. Tak? Trochę inaczej teraz niż Syntos, tak? Który też wychodzi, będzie wychodził za sekundkę i tak dalej, przy historycznych szczytach, prawda? No, Syntos dał zarobić inwestorom w odróżnieniu od Integera.
Dywidend też całkiem sporo wypłacił.
Tak, to chyba, ja pamiętam do dzisiaj, Adrian, chyba twój artykuł, nie pamiętam, przed 2 albo 3 lat, gdzie szukaliśmy takich spółek, które gdyby kupić je na absolutnym dołku bez gdzieś tam w 2009 roku, to która spółka najszybciej zwróciłaby się z samych dywidend. Ja byłem przekonany, że jest to KGHM, który można było kupić po 19, a on się zwrócił. On tam w 2011 zapłacił 27 zł dywidendy, czy z samej dywidendy po 3 latach się zwrócił, a ty mi wtedy uświadomiłeś, że Syntos zwrócił się jeszcze szybciej i jeszcze bardziej spektakularnie. No ale wiadomo, to takich przykładów historycznie można mnożyć. Dobra, czyli mamy te wycofania, a debiuty z kolei to ja pamiętam, no Dino jest takim najbardziej spektakularnym debiutem, bo to nie dość, że dał zarobić inwestorom na debiucie, to od tamtej pory nic nie robił, tylko rośnie. Praktycznie bez żadnej solidniejszej korekty.
No to akurat Dino jest zaskoczeniem, które ja chciałem przytoczyć jako w tym podcaście, bo to, co się dzieje na kursie Dino, to naprawdę jest dla mnie dość dużym zaskoczeniem, że teoretycznie po wysokiej cenie Dino zadebiutowało. Do tego pojawiła się jeszcze ta kwestia, że tam nie było nowej emisji akcji, tak naprawdę Dino nic nie pozyskało z tego debiutu, wszystko właściciel sprzedawał akcje, no też tam różne są teorie co do tego typu debiutów, także naprawdę, no oczywiście to jest poparte w wynikach, bo to jakie dynamiki sprzedaży w sklepach porównywalnych pokazuje Dino, też raport tutaj za 4. kwartał wstępny, że tam spółka otworzyła ponad 50 sklepów.
I chyba plany rozwoju też swoje robią tutaj.
Tak, plany rozwoju też, tam praktycznie podwojenie sieci sprzedaży.
I chyba już ktoś widział jakiś raport, że do Biedronki to jeszcze bardzo daleko, ale Lidla już prawdopodobnie przeskoczyli.
No także to jest dla mnie, można powiedzieć, taki trochę szok, jak ładnie się zachowuje to Dino i te dynamiki, które pokazuje z kwartału na kwartał, bo tu od debiutu naprawdę świetne wyniki. Mm-hmm. Także też jestem ciekawy, jak na tej relatywnie wysokiej bazie sobie spółka poradzi w 2018 roku.
Ale to ile też spółka już jest warta, tak w cyferkach? To już jest, patrzę, 8 miliardów złotych. Szok.
A tak jakby porównać chociażby do Eurocashu, to tam często też można było spotkać takie porównania. No to Eurocash to teraz, nie wiem, 4 miliardy po tej przecenie?
Nie wiem.
Zdecydowanie słabiej się zachowuje i ma duże problemy z działalnością Eurocash.
Eurocash niecałe 4.
No właśnie, jest Dino, może powiedzieć, 2 razy większe.
No a dobra, weźmy inną spółkę, też znanego debiutanta, który no, też pięknie zadebiutował, pięknie rósł, no, a teraz ma problemy, czyli Getback.
Akurat Getback aż tak pięknie nie zadebiutował, bo tam znacznie poniżej ceny maksymalnej, ale te pierwsze miesiące po debiucie, to naprawdę wystrzał był bardzo duży.
No ja mam właśnie to zakodowane, że debiut poniżej 20, grupa poniżej 20 i tam wzrost do 28. Mm-hmm. Tak, a no teraz... i spadek znowu w okolicach ceny debiutu. Tak, ale widziałem panowie, że kupiliście getback do portfela fundamentalnego.
Tak, no może najpierw powiedzmy, z czego się wzięły też te ostatnie spadki w ostatnich dniach czy tygodniach. Na pewno czytelnicy strony stowarzyszenia albo innych portalów finansowych mogli znaleźć informacje o aferze związanej z ujawnieniem danych PESEL przez jednego z byłych pracowników GetBack. I tutaj ta spółka przez niektórych uważana jest za zamieszana w tę aferę. I na pewno jest jakieś ryzyko, że tutaj mogą nastąpić pewne konsekwencje, co się może odbić m.in. na wynikach finansowych spółki w kolejnych kwartałach. Natomiast naszym zdaniem mimo wszystko, biorąc te ryzyka,
pozbierają się.
I biorąc pod uwagę dynamikę poprawy wyników i perspektywy przynajmniej kreślone przez zarząd spółki, to ta wycena naszym zdaniem wydawała się na tyle atrakcyjna, abyśmy te akcje kupili. Zresztą co potwierdzać mogą też wyceny analityków biur maklerskich, które gdzieś tam w pobliżu 30 zł są chyba, tak jakby medialne wziąć, co daje potencjał do wzrostu naprawdę duży, to jest gdzieś około 50%, więc...
Też ostatnio widzieliśmy newsa na głowę, w którym analitycy prognozowali i GetBack i LiveChat jako hity 2018 roku, więc pomimo tego wszystkiego, no przynajmniej analitycy wydają się dalej pozytywnie nastawieni do GetBacku, pomimo tych ryzyk.
I jeszcze jakieś debiuty wam utkwiły?
No Play na pewno.
Bo duże.
Bo duży, tak. Play, bo duży.
Bo duży, dokładnie. To też tak.
Czy utkwiły? Chyba w tym roku debiutował Maxcom?
Tak,
i w tym roku. Co była sprawa związana z obniżeniem prognoz, to w tym roku, tak? A XTB?
Tak. No XTB to już jest starszy debiut, ale bomba na XTB to jest ten rok. Tak,
to znaczy ten tak naprawdę ubiegły, bo już on 18.
A no tak, przepraszam.
Tak naprawdę ubiegły rok.
2017.
A ich sobie chyba w 16 debiutował.
W ogóle właśnie sprawdziłem, że to Dino, które właśnie przywołaliśmy, już jest niewiele mniejsze od Playa. To Play jest warte, znaczy raptem, no. 9 miliardów złota. Wydawało mi się, że to jest jakiś, że to jest gigant. Okazuje się, że Dino po ostatnich wzrostach już się zbliża.
Właśnie patrząc też na te problemy chociażby Eurocashu, to jestem ciekawy, jakie roszady w tym roku zobaczymy na indeksach, czy właśnie kto opuści WIG20, kto wejdzie, bo myślę, no Dino, kto wie, czy nie jest tutaj kandydatem.
No dobra, jakieś inne rzeczy z 2017, co zapamiętaliście?
Na rynkach finansowych to ciężko nie wspomnieć o kryptowalutach w 2017 roku.
Dziwię się, że od tego nie zacząłeś.
Tak, to ciężko w ogóle liczyć procenty. Nie wiem, 1500% wzrost Bitcoina, tak? To
tak, jest... w samym 2017 roku, tak? Bo...
No, no, od początku to tam...
No wiadomo, że od 2009 roku to jest praktycznie od zera do obecnie 15 tysięcy dolarów. No ale w samym 2017 roku mniej więcej od 1000 dolarów do... No to też mniej więcej chyba do 1500. Mhm. Czyli ogromna stopa zwrotu. Policzyłem sobie, gdyby była taka sama stopa zwrotu w 2018 roku, co w 2017, to na koniec 2017 roku cena Bitcoina musiałaby wynieść 200 tysięcy dolarów, czyli...
No to, a 200 tysięcy, okej. To nie jest jakaś szokująca prognoza. Ten, jak on się nazywa? Ten John McAfee, ten ten, co się zawsze kojarzy z oprogramowaniem antywirusowym, to ile powiedział? $1 million?
Tak. Na koniec 2018 już?
2020 bodajże. 2020 i chyba nawet zapowiedział, że pewną część ciała sobie odetnie, która no tak właśnie, jeżeli ta cena taka nie będzie, tak? Także to, ile pan powiedzieć? 200 tysięcy? No to nie brzmi jakoś specjalnie, szokująco.
No ale tutaj by było na koniec 2018, a powiedz sobie taką utrzymanie takiej stopy zwrotu.
2019, 2020 to może twoje prognozy za sekundkę mogą być lepsze niż, znaczy wyższe. Żeby
no by były zdecydowanie wyższe niż milion.
Tak, tak. Dobrze, okej, to mamy to. Coś jeszcze?
Zaskoczeń? No ja bym tutaj wskazał na, można powiedzieć, taki trochę upadek gwiazd HOSY poprzednich lat, czyli Amiga, co trochę nowe historyczne maksimum, Forte też bardzo ładnie rosło i taki spółek można by mnożyć, a teraz naprawdę duże problemy, bo padły te spółki. Votum też było taką naprawdę bardzo ładnie też.
Votum, ale Votum długo koryguje, to kojarzy. Tak.
No, także to na taką rzecz bym tutaj wskazał, takie wydarzenie. No i też ogólnie taki, myślę, trochę problem tej naszej polskiej giełdy, że ten WIG20 i cała giełda tak naprawdę to jest kilka spółek Skarbu Państwa i de facto, kiedy mieliśmy tą BESE, to tak naprawdę te mniejsze spółki fajnie rosły, typu właśnie Amica Forte, i one fajnie zwyżkowały, a kilka spółek ciążyło na indeksach. A teraz, kiedy mówimy o Wielkiej Hoście, kiedy tylko kilka spółek Skarbu Państwa rośnie, a to z kolei właśnie te mniejsze spółki no, mają duże problemy. Mhm. Jest tak trochę...
No tak, to taka selektywna hossa, tak? Ja to też sobie zapamiętałem, że...
ciągle jest selektywna hossa.
To jest bardzo bez sformułowania. Zawsze jak ktoś coś mówi ci, jaka hossa, niemożliwe, patrz, to spadło, tamto spadło, zawsze można użyć sformułowania klucz, czyli selektywna hossa. Mnie to też tak, powiem szczerze, jak patrzę na 2017 rok, to co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest tak powiedziałbym się ta jednak hossa z początku 2017 mimo wszystko. Tu dobra zmiana, wszyscy wiemy, jak to było kojarzone na rynkach finansowych, a jednak początek, końcówka 2016 i 2017 jednak mocna poprawa wycen, no WIG20, tak? No z kolei jak spojrzeć na SWIG, to od marca, czy tam no generalnie wcześniej już, no to z kolei wygląda zupełnie inaczej, tak? No ale wiemy...
Ja bym powiedział, że rozczarowaniem 2017 roku było zachowanie mniejszych spółek, SWIG-u 80, albo jeśli popatrzymy, Stuk publikuje taki indeks cenowy. Jak się zachował indeks cenowy warszawskiej giełdy, no to tutaj też mieliśmy na minusie i to tragicznie wygląda na wykresie. I to bym powiedział, że nie tyle, co jest może zaskoczeniem też, ale przede wszystkim rozczarowaniem 2017 roku.
Czy małe spółki. No i średnie też, tak, MWiG tak samo tam w bok szedł przez
ja
połowę.
Ja tutaj
roku.
Też przypomniał, że na początku zaczęliśmy dzisiaj podcast od tematu wezwań i to ile spółek opuściło giełdę z tych czy innych powodów, a mówimy o Wielkiej Hoście. Na GPW, no to tak troszeczkę dziwnie to brzmi, że z jednej strony wielka hossa, indeksy blisko, znaczy może indeks szerokiego rynku, WIG blisko historycznych szczytów.
Zobacz, ile jest WIG? 65 tysięcy, a WIG tak, a szczyt ten wszechczasów jest 67 tysięcy.
Tak, z jednej strony wielka hossa, a z drugiej strony podcast zaczęliśmy od przedstawienia bardzo niskich wycen na giełdzie.
To Paweł zaczął jakoś tak pesymistycznie, tak. Nic tam się nie udało, wycofania, mało debiutów i tak dalej. A ja przypominam, że właściwie jak powiedział, że to jeszcze wszystko dobrze, że tanio jest i jeszcze będzie rosło dzięki temu. No, tak?
Takie myślę fajne podsumowanie hossy na naszej polskiej giełdzie.
No to taka hossa też, bo tak patrzymy, że myśmy się tak trochę ucieszyliśmy, tak? Bo ten WIG20 w tym 2017, w szczególności przez pierwszą połowę 2017 to rósł, tak? No jesteśmy gdzieś tam całkiem przyzwoicie to wyglądało, no ale jak spojrzymy na rynki zachodnie, gdzie są indeksy amerykańskie, niemieckie i tak dalej, no to ta nasza hossa mizernie wygląda, tak? To myśmy te lata, tam ostatnie kilka lat przespali, to my teraz tak naprawdę próbujemy odrobinkę chociaż gonić, a nie, że tak, że u nas jest wielka hossa. Tak?
Ja bym wrócił do tego, że małe spółki się całkiem fajnie zachowywały, oprócz tego właśnie 2017 roku. Mhm. Także pod tym względem, no powiedziałbym, że jakoś tą hossę goniliśmy światową, ale rzeczywiście WIG20 i te największe spółki, a zarazem ten nasz indeks WIG, no to rzeczywiście tutaj może aż tak tego nie było widać.
Ja jeszcze z dużych takich zaskoczeń bym wskazał tutaj, że co ja się zdziwiłem i też jak otworzyłem oczy, no i niestety tutaj nie doceniłem, nie zauważyłem, to WIG banki. To hossa na bankach ewidentnie z ostatniego roku. No, byłem przekonany, że te problemy, które nie wiem, że w końcu... Jeszcze niewykluczone, że też się stanie, że dobra zmiana wyczaruje jakiś ratunek dla frankowiczów i to przygniecie sporą część branży bankowej. Póki co to się nie stało, są kolejne propozycje, tu są przerzucane, tak, wymienia się, a hossa na bankach trwa.
No jedna rzecz, że ta jednak ustawa, która miała dotyczyć przewalutowania, no nie weszła w takiej formie, właściwie w ogóle nie weszła, ale miała wejść w formie bardzo restrykcyjnej dla banków i tego się wszyscy obawiali, że to mocno bankom zaszkodzi, szczególnie tym, które mają duże portfele kredytów w walutach obcych, no a z drugiej strony silny złoty w ostatnim czasie, przez co między innymi frank szwajcarski no, jest na takim poziomie, że to też bardzo ulżyło bankom.
Frank jest na takim poziomie tuż przed tym takim wystrzałem sprzed 3 lat, tak? Kiedy to było?
Właściwie to już nie pasowałoby się chyba przewalutowywać dzisiaj tych kredytów.
Ten taki wystrzał to był początek 2015 roku, tam do franka do ponad 5 zł i jesteśmy aktualnie na poziomie tuż przed tym wystrzałem. Czyli upłynęło raz, dwa, trzy lata musi upłynąć, żeby frank wrócił do tych poziomów. Nie wiem, jak to teraz jest. Gdyby teraz weszła ta ustawa i znowu trzeba było przewalutowywać, czy ci kredytobiorcy we frankach byliby tak szczęśliwi z tego przewalutowania?
A tutaj ustawa miała dawać możliwość przewalutowania, nie chyba niekonieczność.
Nie.
Pytanie, czy byliby chętni w ogóle?
Nie wiem. Generalnie ja patrzę na to tak, że ja zawsze byłem już od kilku lat jakoś tak przeświadczony, że to banki mają problemy, bo mają kredyty, są duże obciążenia w kredytach w walutach obcych. Tutaj cały czas się o tym mówiło. Hossa na bankach od początku 2017 roku wygląda znakomicie, tak?
No ale też były mocno przecenione jednak po tych całej niepewności co do podatku bankowego, przewalutowania tych kredytów, więc tamte mocno to się odcisnęło na bankach, a w gruncie rzeczy też działają one w dobie rekordowo niskich stóp procentowych. To też nie jest jakieś dobre otoczenie dla banków, a mimo to te nasze polskie banki potrafią sobie poradzić w tym otoczeniu z tymi wszystkimi problemami i tak naprawdę te wyniki notują poprawę.
Podatek bankowy przecież też mamy i to też mimo to banki sobie
całkiem źle. No tak, ale to jest praca, Adrian, co mówiłeś, że to w sumie jest takie odreagowanie po spadkach 2015 i po takim bocznym trendzie 2016.
Czy odreagowanie było rzeczywiście na początku 2017, a teraz to już niektóre banki mamy na historycznych maksimach, na przykład PKO BP, BZWBK, oczywiście jeśli mówimy o wykresach dyskontowanych o dywidendy. No ING to ogólnie jest w trendzie wzrostowym od kilku lat.
ING to jest chyba jedyny z tych banków, który poradził sobie znakomicie z całą tą bestą 2015, 2016 i tak dalej.
Wtedy ładnie sobie rósł kurs akcji. Także naprawdę ten bank zasługuje na wyróżnienie.
Dobrze, mam jeszcze jakieś zaskoczenie? Czy mam tak, kryptowaluty, coś jeszcze? To przeszliśmy gładko do hossy na GPW, takiej selektywnej hossy na GPW i do hossy na bankach. Coś jeszcze?
Ja myślę, że z ważnych rzeczy, które jeszcze się działy w 2017 roku, to bezkrólewie na warszawskiej giełdzie, które trwało większą część 2017 roku i myślę, że to była takie wydarzenie, które stawiało naszą giełdę w nie najlepszym świetle i na rynku rozwiniętym, za jaki teraz jest uważany powoli rynek polski, giełdowy, to nie
ktoś nas jakaś duża agencja ratingowa nas przekwalifikowała z emerging markets do developed, tak? Nawet nie pamiętam jaka. No ale tak, to tak żarty żartami, nie mieliśmy prezesa praktycznie od początku 2017 roku, tylko tak tutaj
Panią Małgorzatę Zaleską odwołano w styczniu, później walne zgromadzenie powołało Rafała Anczaka, ten czekał na zgodę komisji, czekał i się nie doczekał, aż w końcu złożył rezygnację, tam chyba było nawet z powodów osobistych napisane.
No wiadomo jak to jest.
No i później wybór padł, chyba to było też w czerwcu, na pana Marka Titla. I on musiał czekać do września, aż w końcu zielone światło się pojawiło i mieliśmy wreszcie...
A kadencja ma do czerwca, tak?
Tak.
W czerwcu się kończy kadencja.
Tak. Co w ogóle nie przeszkodziło temu, że giełda ma aktualnie rekordowe wyniki, zapłaciła chyba rekordową dywidendę i kurs jest blisko historycznych maksimów.
Bo nawet zrobił historyczne maksimum. Tak, a obecnie jest rzeczywiście też blisko.
No blisko, tam jest blisko, jest pod szczytami hossy.
Natomiast no, można powiedzieć, że bez prezesa giełda wyznaczyła nowe historyczne maksimum.
Czy da się?
Czy zaraz po powołaniu już nowego, już nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś mniej więcej w tym okresie było to historyczne maksimum.
Ja pamiętam, że pół rynku kapitałowego kpiło, że w ogóle po co tak prezes na giełdzie, tak? Że to się da. Okej, w krótkim terminie to się faktycznie da, ale w długim terminie jednak jak trzeba pisać jakąś strategię rozwoju rynku kapitałowego, to jednak zarząd tej spółki by się przydał.
Prawda? Ogólnie właśnie taka niestabilność najgorzej służy długoterminowemu budowaniu wartości spółki, szczególnie w obliczu tych zmieniających się regulacji prawnych i otoczeniu, gdzie giełda warszawska coraz w cięższej sytuacji się znajdzie pod względem konkurencji. No a tej strategii jednak długoterminowej brakuje i tego podejścia, żeby...
No nie da rady pisać, jak prezesa nie ma przez 9 miesięcy, tak? To cię to
no albo jeśli się zmienia co roku. No i tutaj...
tak, to jest taka, może by zapisać, to jest taka stabilna zmiana prezesa średnio co kilka miesięcy, tak? Że to jest stabilnie, tak? To przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. Też jestem bardzo ciekawy, co to się w tym czerwcu stanie. No ufam, że to jednak... no, jakaś przewidywalność dla rynku kapitałowego nastanie. Dobra, to mamy, czy jakieś, proponowałbym jeszcze, skoro mamy początek roku, to będziemy się zaraz...
Ja jeszcze ostatni temat, bo już, jako że jesteśmy stowarzyszeniem inwestorów indywidualnych, warto o tym wspomnieć, że inwestorzy indywidualni wrócili na giełdę. Czyli o rekordowych, czy może nie rekordowych, ale naprawdę bardzo wysokim udziale.
Rekordowych od lat.
Tak, rekordowych od lat. Bo po pierwszym półroczu ten udział indywidualny w obrotach na GPW, na rynku głównym, wzrósł z 13% do 18%. Mhm. 13% to praktycznie historyczne minima, bo tylko w 15% było to 12% jeszcze niżej. Na pierwsza połowa 2017 roku to aż 18%, więc jestem ciekawy, jak będzie wyglądał cały 2017 rok.
Mhm. To jest takie moim zdaniem pokłosie hossy, że jednak ludzie zobaczyli, że rynek płaci pierwsza połowa 2017 roku, że wzrosty da radę na tym zarobić. No tak, da radę na tym zarobić, to ktoś, to się inwestorzy indywidualni pobudzili. O dobrze, to ja mogę wrócić do tego inwestowania, a to jest jakby jeden temat, a drugi jest jedna strona medalu, ta pozytywna, ta druga strona medalu o aktywności inwestorów indywidualnych mówi tyle, że fundusze akcyjne, czyli te takie najbardziej wrażliwe na aktywność, już nie inwestorów, w ogóle konsumentów usług finansowych, nie odczuły specjalnego przerostu.
No właśnie, to jest największy problem.
Nie wiem, czy problem.
Ale mówię ogólnie.
Tak jest po prostu.
Chodzi mi
nie?
o to, że ludzie, obojętnie czy bezpośrednio, czy właśnie poprzez fundusze pośrednio, ale jednak nie wybierają tak chętnie giełdy jako miejsce lokowania inwestycji. Tutaj gdzieś to przegrywa z nieruchomościami. Jeśli ktoś ma trochę większy jeśli ktoś poszukuje ryzyka, to woli kryptowaluty, bo tam można zarobić tyle samo w jeden dzień, co tutaj...
Przez dwa lata ciułania dywidend, tak, albo i nie.
Albo jak ktoś się boi, to po prostu trzyma pieniądze na lokacie bankowe. No i tutaj z tym jest chyba największy problem, żeby ci inwestorzy chcieli na tę giełdę wracać, obojętnie czy inwestują przez fundusze inwestycyjne, czy bezpośrednio.
Nie, to widzisz, patrz, bezpośrednio, jak pokazują to odczyty giełdy, to się jeszcze da, ale to ja mam taką teorię, że wrócili starzy inwestorzy, ci, co to się zrazili na tym, nie wiem, że trendzie bocznym, tam 2015, 16 i tam to były straszne czasy, to teraz zaczęli, że to okej, okay, giełda znowu daje zarobić, to wrócili, natomiast nie ma takiego napływu szerokiego rynku. To, co się w 2007 roku, tak, to gdzie fundusze akcyjne, jakieś TFI się ogłaszały w telewizji, że to może przynieść do nas swoją reklamówkę pieniędzy, zainwestuj w cokolwiek, na pewno zarobisz, bo my zarobiliśmy w ostatnim kilku latach 400%, to były takie reklamy, pamiętam. Nie wiem, czy pamiętacie reklamy z żółtymi kaczkami.
To też nie jest dobra sytuacja, kiedy znowu jest taki boom na giełdę.
No, ale to tego nie ma jeszcze. To tego nie ma. Tak, szczyt hossy jest zawsze wyznaczany wtedy, jak już, wiesz, ulica, mówiąc.
Gdzieś broszy dało właśnie taki złoty środek znaleźć, żeby ci inwestorzy w miarę świadomi na rynek napływali, ale jednocześnie, żeby chcieli na tej polskiej giełdzie inwestować. I to by tak. Było
długo, a nie tylko jak właśnie jest ten wielki napływ i szczyt hossy.
Tak, ale to tego na pewno jeszcze nie ma. To jeszcze musimy poczekać.
Ale myślę, że też dużym problemem jest właśnie to, że dzisiaj inwestorzy bardzo mocno, szczególnie myślę młodzi, chcą tych wysokich stóp zwrotu i dla nich to 10%.
Wysokich stóp zwrotu i to natychmiast.
Tak, ale pamiętacie, wcześniej był taki foreksy, właśnie szał na Forex był niedawno i teraz właśnie to się przeniosło na kryptowaluty. Tak. Bo się okazało, że nawet Forex nie jest aż taki ciekawy jak... No.
Myślę, że to jest dość dużym problemem też.
Ale nie, no bo na Forexie, żeby zarobić, to trzeba być wytrawnym inwestorem, bo jest ta zmienność, ona jest w dwie strony, tak? No i to, żeby zarobić grubą kasę na Forexie, to naprawdę trzeba się nieźle spocić i to bardzo dużo zaryzykować. A na razie ta hossa na kryptowalutach pokazuje, że kierunek jest jeden, bo oni są do tego przyzwyczajeni. Gdybyśmy mieli tak, że nie wiem, hossa na jakiejś walucie jest tylko w jedną stronę, tylko w jedną. Jakaś cała waluta nie, rosła 1500% w stosunku do pozostałego koszyka walut przez cały 2017 rok, to z pewnością ta waluta byłaby najbardziej popularnym tak, no, wyborem wśród młodych inwestorów. No ale tak nie ma. Ale tak nie ma, za to odkryli sobie Bitcoina, który przez ostatni rok, no powiedziałbym, z drobnymi tam przerwami to jednak tylko rósł. Co tu dużo mówić, tak?
Mam też takie wrażenie, że jeśli chodzi o giełdę, to mamy bardzo mało przykładów pozytywnych wydarzeń z giełdy. Szczególnie myślę, w ostatnim czasie nie bez problemu możemy wymyśleć tematy, aby piętnować te giełdy i akcje, czy poszczególne spółki,
czy
ta spółka ma problemy, tamta ma problemy i o tym naprawdę ciągle się pisze w mediach i my w podcastach też już z jednej spółki się, no mówiąc w cudzysłowie, wyśmiewaliśmy.
Brio.
No właśnie.
Które dla niepoznaki zmieniło nazwę. Jak to się teraz nazywa?
Intermatrade. No i moim zdaniem to też jest trochę problem, że o takich spółkach właśnie bardzo dużo się mówi, taki trochę czarny PR robimy, a mało się mówi o jakichś sukcesach polskich spółek i...
Nie no czekaj, Dino, to żeby nie było, żeśmy
to ja bym wymienił CCC przede wszystkim CCC. W 2017, Ambre na przykład bym wymienił, która bardzo
tak, ale teraz sobie... weźmy takie mainstreamowe medium, które medium pisze o Ambrze, a które pisze o jakichś niepowodzeniach, kolejnych wezwaniach i tak dalej.
No nie wiem, pozwolę sobie to jeszcze tak hurtem za Pawłem wymienić LPP.
Który... Ja oczywiście nie mówię, że w ogóle nie mówimy o tych sukcesach, ale mam takie wrażenie, że jednak bardzo dużo
CD
jest...
CD Projekt moglibyśmy wymienić sobie.
Z takich spektakularnych. Że jednak że dali radę.
Coś znaleźliśmy na szybko, czyli chyba nie jest to widzę.
Nie mówię, że tego nie ma, ale mam takie wrażenie, że bardzo dużo jest właśnie tych takich negatywnych
Adrian,
informacji.
Ale to tak sobie popatrzmy sobie tak troszkę szerzej, nie tylko że nasze giełdowe sprawy, to media tak lubią. Lubią bardziej napisać o tym, że kogoś zamordowali, że się krefle, ktoś coś ukradł, tak? Niż o tym, że coś komuś udało, ktoś coś wziął nowego, wybudował. To jest mało spektakularne. O tym, że się źle dzieje i wiesz, jest czerwony pasek, można wyświetlić, że oto się jakaś tragedia stała. To jest o wiele bardziej, no mówiąc brutalnie, łatwiej się klika. Tak?
Rozumiem to, natomiast wydaje mi się, że to też jest w pewnym sposób problemem.
I będzie ten cenny projekt, aż sobie wyświetlę wykaz zastan. Ile teraz? 100 zł ciągle. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech trzymają się w okolicach.
Nie, to jest jakieś 10 miliardów, 11?
No w okolicach, tak. W okolicach 10. Powiedzmy 10, teraz 9,5 miliarda. No tyle co Play i za chwilę będzie tyle co Dino. Wszystkie jakieś spółki, te takie duże, ładne, to tak ciążą w kierunku tych 10 miliardów. To, co mi się jeszcze pamiętam z 2017 roku, to, że Orlen przez chwilę był największą spółką na GPW, a teraz to się znowu zmieniło i PKO BP wróciło, że PKO BP jest największą spółką. Sprawdziłem tutaj CCC 12 miliardów, 12,5, a LPP, już nie pamiętam tych cyferek, o, LPP 18, prawie 19 miliardów po ostatnim wzrostach. To mnie zaskoczyło bardzo, bo to jakoś miałem tak zakodowane, po tych szczytach sprzed 3 lat, że LPP to jest warte między 3 a 5 tysięcy. No i tak, nie ukrywam, nie uwierzyłem w tę spółkę, ostatnio patrzę 10 tysięcy, przeżyłem ciężko.
No bardzo ładne dynamiki ma LPP, tak. Ale z drugiej strony wskaźnikowo ta wycena już jest bardzo wymagająca.
Teraz ja też mam wrażenie, że LPP zawsze było drogie wskaźnikowe i to już jest taka cecha charakterystyczna tej spółki. Chociaż rzeczywiście obecnie te wskaźniki są chyba blisko rekordów, jeśli chodzi o wycenę.
Mm-hmm. Dobrze, czy mamy coś jeszcze z 2017 roku? Czy możemy przejść do prognoz? Wróżenia tutaj ze szklanej kuli. No ja tam mogę powróżyć o kryptowalutach. Jak to czas, zacytuję Wojciecha Białka. Nie znam się, co w ogóle mi nie przeszkadza w tym, żeby się wypowiadać, tak?
To chyba jak my, bo nie wiem, czy ktoś tak naprawdę zna się na kryptowalutach. Tutaj ciężko by było znaleźć osobę taką,
no kura, która by rozumie blockchain z czystym tak sumieniem. Tak? W pełni z czym się wiąże ten cały blockchain.
Ale to jest to, co Paweł Szczepanik powiedział. Jak, po co handlować na kontraktach na WIG20, których nie ma zmienności, jak można handlować na science fiction, tak, na których jest zmienność. On mówi, że też nie rozumie tych kryptowalut, że to jakiś bezsens jest dla niego i tak dalej, co wcale nie przeszkadza temu, że można próbować na tym zarobić.
Znaczy, jeśli jesteśmy traderem, no to jak najbardziej tak, no to nie interesuje nas, co inwestujemy.
Byle wykres ładnie
wygląda. Tylko po jakiej jest cenie i jaka jest sytuacja techniczna.
Spekulować można na wszystkim, tylko no tutaj też pamiętajmy, że jednak na takim nieuregulowanym rynku to jest ryzyko, że cyk pewnego dnia znika.
Jakaś giełda.
Znika giełda.
Jakaś giełda znika. Tak, jak ja bym tutaj powróżyć, widziałem jakąś prognozę, ktoś, jakiś analityk się powiedział, że on wróży przynajmniej 3 albo 4, już nie pamiętam dokładnie, 40% korekty na Bitcoinie, 40% spadki, co wcale nie przeszkadza temu,
no
żeby...
To może być tydzień.
Tak, ale co wcale nie przeszkadza temu, żeby wycena, kurs za rok był wyżej niż dzisiaj.
No nie, to tam nawet tak. Nie jest jakaś bardzo duża przecena. Jak dzisiaj mamy 15 tysięcy, to ile to by było? 9, 10 tysięcy, więc...
No, to nie robi specjalnego wrażenia. Natomiast ja, jak ja bym powróżył, to bym zawróżył 90% spadek kursu Bitcoina. Taki, że jednak rządy się wezmą tu na tyle, to obostrzą przepisy, wystąpią jakąś wojnę z kryptowalutami, że ten, powiedziałbym, stara gospodarka, taka ta finansowa, czyli banki, rządy, tak, banki centralne, powiedzą na tyle dużą wojnę, że to stanie się, nie wiem, wręcz miałbym wrażenie, że gdzieś nielegalny. Tak bym 90% spadek kursu Bitcoina bym gdzieś zawróżył.
A jeżeli już na ten rok?
Tak.
Właśnie? trudno powiedzieć, w którym to roku nastąpi.
No właśnie. Co zasady chyba się zgadzamy, też, ale czy już w tym roku?
Też jako... Też nie uważam się za żadnego eksperta od Bitcoina, bo...
Nie, napisałeś artykuł w scenariuszu o bankach.
Ale żeby z całą pewnością przewidzieć, czy to ma jakąkolwiek wartość i
nie,
czy to będzie istnieć dalej.
Ja się zawsze gryzę w język, jak mówię i wartość Bitcoina, przepraszam, nie wartość Bitcoina, tylko kurs Bitcoina, tak? Bo to są...
Ale ja myślę, że niedługo powinno nastąpić jednak to przesilenie. Nawet patrząc po tym, jak szerokie grono inwestuje w te kryptowaluty, jak duży jest na to, tak w cudzysłowie mówiąc, szał, to myślę, że prędzej czy później taka panika musi nastąpić i nie wiem, czy to będzie w 2018 roku, ale...
Ja bym się zastanowił nad tym, ile to jeszcze inwestorów może napłynąć, no bo w całej praktycznie 2017 rok wydaje mi się, że ci inwestorzy napływali, bo tu usłyszeli o tym Bitcoinie, w końcu się przekonali, zainwestowali, to ile jeszcze jest takich inwestorów, którzy słyszeli, ale jednak jeszcze się nie złapali, jeszcze nie zainwestowali. Wydaje mi się, że to grono jest już coraz mniejsze i znaczna część tych inwestorów, która słyszała o Bitcoinie i zdecydowała nie zainwestować w to, no to wydaje mi się, że w 18 też w to nie zainwestują, więc wydaje mi się, że może być jakiś problem może po stronie popytu i właśnie z tych nowych inwestorów jakaś realizacja zysków tam nastąpi.
Dla mnie takim sygnałem ostrzegawczym, że były dwa. Pierwszy to był taki, że w Polsce najpierw XTB wprowadziło CFD na Bitcoina i chyba TMS później też, a później gdzieś usłyszeliśmy, że jakieś któraś giełda zagraniczne kontrakty, futures na Bitcoina wprowadzili, to też tak patrzyłem, o kurczę, dobrze. A później drugi był przeciwny sygnał, że XTB wycofały się z tych CFD, tłumacząc to, że nie są w stanie zabezpieczyć rynku spadkowego, jakby nie za bardzo jest jak, i to jest jakby jedna sprawa. I jeszcze druga sprawa jest taka, ta wydajność systemu, tam nie może dochodzić do więcej niż iluś tam transakcji na minutę, do bardzo małej liczby transakcji na minutę, bo ten cały blockchain musi przeliczyć wszystko, to wszystko się musi rozpropagować, co powoduje to, że jak był ten spadek tam, nie wiem, kilka tygodni temu z tych tam 20 tysięcy, tam prawie 20 tysięcy dolarów na 15 tysięcy, że po kilkadziesiąt minut, po kilka godzin inwestorzy w cudzysłowie nie widzieli swoich transakcji na rachunkach, na tych giełdach. Więc to no, nie jest rynek, który jest w stanie udźwignąć masowe zainteresowanie, nie wiem, tak jak na przykład tak intensywny handel, no nie wiem, jak na przykład na eurodolarze. No nie ma to, system jest niewydolny i moim zdaniem jak się inwestorzy przekonają o tym, no to będzie jakiś odwrót od tego rynku.
No i w końcu razie chyba Bitcoin nie ma żadnej funkcjonalności, no bo niby gdzieś można nim płacić, ale proszę, nie wyobrażam sobie, aby Bitcoin mógł zostać walutą. Taką zwykłą walutą może, tak?
No wpiszmy PL podobno w Bitcoinie, można by płacić.
Tam, no właśnie, niby można.
Tam ale... jest przycisk Bitcoin, jak zamawiamy pizzę, to zawsze krzyczymy, kliknij, że płaci Bitcoinem, ale jakoś nikt się nie odważył tam kliknąć.
Jasne, można w niektórych miejscach płacić, można wypłacać Bitcoin, ale to wciąż jest jakaś tam ciekawostka bardziej niż tak, chyba powszechnie.
Mi się tylko kojarzy, że różne grupy hakerskie, jak ktoś hakują jakąś dużą stronę, jakieś Ubera, czy tak, i mówią, że dobra, to wasze dane, nie sprzedamy danych osobowych waszych klientów, jak zapłacicie nam okup i tego okupu chcą w Bitcoinie, tak?
No tak, no czarny rynek na pewno skorzystał na Bitcoin.
No co jest w miarę oczywiste, bo ja bym chciał sobie przelać za granicę, nie wiem, 3 miliony dolarów, to mnie ten, jak to się nazywa, główny inspektorat informacji finansowej, ten GIF przez 2i, tak? Mm-hmm. No prześwietli na
wszystkim. Przy dużo niższych kwotach tak, już no, ale prześwietli swoją transakcję.
Tak jest. No oczywiście, nie ma możliwości, żeby tak prosto pstryki przeleć gdzieś za granicę jakąś większą kwotę w jakiejś walucie, normalnej walucie, a w Bitcoinie ufam, że to się da zrobić, bo to wszystko jest poza systemem, nikt tego tak do końca nie kontroluje, tak? Także ja się nie dziwię tym hakerom, że oni to chcą w Bitcoinie. To jakbym był hakerem, też bym chciał w Bitcoinie. Dobra, to ja tam stawiam prognozę korekta minus 90%.
To już jest ten spadkowy.
To właśnie korekta, to raczej załamanie już, ale
dobra.
No.
Krach minus 90%.
Ale to teraz sobie wyjaśnię, jak już będzie 90% na minusie, to mamy kupować.
Nie, to ja nie wiem.
No bo jak mówisz korekta, to
potem powrót do trendu prostowego.
No. Dobra, czy muszę jakiś poziom? Powiedzmy sobie, że teraz jest od jakiejś ceny typu 15 tysięcy, no to tam w okolicach 1500 by wychodziło, nie?
Ja myślę, że do 20 tysięcy w tym roku jeszcze dociągnie, a później rzeczywiście, no to myślę, że załamanie nastąpi w w przypadku pojawienia się jakiegoś mocno negatywnej informacji wtedy.
Ale takie techniczne, bo to ciężko, bo tam nie ma fundamentalnej informacji dla Bitcoina. Czy technicznej typu, że właśnie jakiś rząd zakazał, jakieś serwery się wysypały.
Jakaś giełda albo coś takiego.
No, takie coś, bo ciężko mówić o fundamentalnej informacji dla Bitcoina.
Wtedy następuje panika.
No, ewentualnie reakcja jakichś banków centralnych może. Czy państw co do Bitcoina i akceptacji.
No ja właśnie też przychylam się właśnie ku temu właśnie, że to jednak mówię, tak zwana stara gospodarka finansowa się weźmie ostro przeciwstawie. Przepraszam, wyświetliłem sobie stopę zwrotu z Bitcoina sprzed 5 lat. Z 5 lat to jest 105%. To ciężko jest już ogarnąć tak.
No tak,
ile to mniej więcej jest? To ty, Paweł, wyliczyłeś, tak, że ta bańka na wzrosty na Bitcoinie są wyższe niż na giełdzie tulipanowej tam 1600 w którymś roku, tej pierwszej takiej wymienianej historycznie bańce.
Zdecydowanie, no ale no też dostęp do tego rynku jest zdecydowanie szerszy, bo tak praktycznie każdy na świecie może kupić Bitcoina, a jednak bańka tulipanowa to była na ograniczonym obszarze.
Lokalnie gdzieś tam w Holandii. Tak.
Nie na czymś fizycznym, a Bitcoin to właściwie...
No dobrze, panowie, to o Bitcoinie to moglibyśmy pogadać jeszcze dużo. Jak to wszyscy wróżymy tu krach na Bitcoinie, to się możemy spierać kiedy i ile, prawda? To mamy jeszcze jakieś takie prognozy tak koszula bliższa ciała, coś z jakiejś zgiełdy, coś wzrośnie, coś spadnie.
Ja bym powiedział tak całkiem standardowo, myślę.
Mało oryginalnie SBIK80.
Tak, no SBIK80 na plus, mocny plus w 18.
To jest konkret.
A przy okazji rekord wszech czasów na indeksie WIG.
Mm-hmm. A SWIG powrót do trendu wzrostowego. Co już ostatnie taki indeks. Miesiąc się dzieje na SWIG-u?
No jest odbicie, powoli się rysuje.
Dobra, to mamy.
Zresztą koniunktura sprzyja cały czas w warszawskiej giełdzie i tutaj szczególnie biorąc pod uwagę, że już jesteśmy w tej późniejszej fazie, te mniejsze spółki powinny na tym bardziej korzystać. No ale...
No tym bardziej, że ten 17 rok tragiczny dla małych spółek, więc tam baza też nie jest jakaś bardzo wysoka z 17 roku, więc w 18 jest też jakaś szansa, aby tutaj pod kątem wyników te spółki miały szansę poprawić. Myślę, że wadzić może trochę mocny złoty, a początek roku przyniósł jeszcze umocnienie tego złotego. Więc tutaj jest też, myślę, jakieś ryzyko, bo jednak dużo jest tych eksporterów.
No tak, ale to dzięki temu będziemy mogli sobie elektronikę ze Stanów trochę taniej kupić.
No to z kolei importerzy
trzeba szukać pozytywów.
Mogą zyskiwać. Mhm.
Dobrze, znaczy ja też bym się przychylił tego, że generalnie WIG20 na plusie, ale już nie na takim solidnym jak w 2017, jak to użyję do ulubionego sformułowania Wojciecha Białka, będzie pędząca korekta. Czy będzie jakaś korekta, ale to taka bez przesady, prawda? Jakieś takie poważniejsze tam zawirowania, krachy, czyli tam 2019-2020, czyli gospodarka jeszcze trochę popędzi i indeksy to pomogą. Bardzo mi się podoba ta prognoza, bo to w sumie już niewiele trzeba do szczytów na WIG-u, na szerokim rynku, bo tam dywidendy pomagają. Tam nawet jak rynek idzie w bok, to jednak te spółki jakoś tam płacą dywidendy, to też pomaga. Prawda? No i tyle, tak? I tyle. I to, co bym chętnie przywitał, to powrót. No to nie jest prognoza, to jest moje takie myślenie życzeniowe. O, fajnie by było, tak? Żeby te duże spółki państwowe z WIG-u 20 znowu zaczęły płacić dywidendy, jak tam powiedzmy sobie 2-3 lata temu, tak? A nie takim jak ostatnim roku. To by też na pewno wielu się ucieszyło, jakby ta energetyka znowu zaczęła płacić konkretne dywidendy. No bo też niestety jak popatrzymy, jakie długoterminowe.
Chyba nie jest takie wcale niewykluczone, bo kopalni ratować póki co nie trzeba. Gdzieś tam repolonizacja powoli się...
No to repolonizujemy banki. Już w energetyce nie ma co repolonizować.
Nie,
tak?
Już przeskoczyłem tak szybko do innego sektora, czyli do banków, że też, nie wiem, przynajmniej chyba nie szykuje się na razie jakaś większa transakcja.
No, jeżeli tak, jeżeli gospodarka jeszcze chwilę będzie pędzić i nie trzeba będzie ratować budżetu, bo nie wiem, bo na 500 plus będzie brakować czy na inne pomysły, w związku z tym nie trzeba będzie drenować spółek publicznych, nie wiem, jakkolwiek, tak, podatkiem Tchórzewskiego lub innymi tego typu wynalazkami, no to też to moim zdaniem ta hossa jeszcze chwilę może potrwać, no w szczególności tych solidnych, fajnych dywidend, bo to wiemy, że lubią inwestorzy. Jak to PGE płaciło 1,5 złotego dywidendy, dobrze kojarzę, czy teraz jakoś tak, prawda? W odróżnieniu od tego, że teraz ostatnio w ogóle nie zapłaciło, no to by się przydało, co tu dużo mówić. Ale to jest życzeniowe. To nie jest ten, to nie jest. Tak jak te korekty takiej solidnej bomby na Bitcoinie, to jest moja oficjalna prognoza, tak? Rekord na WIG-u to
wiesz,
też.
Wiesz, że podpadniesz wielu osobom.
Tak. To tyle te dywidendy z dużych spółek z WIG-u 20, to no to chciałbym. Tak? Na przykładu dzisiaj bardzo chętnie obejrzę, dzisiaj po południu to z kolei, jest ogłoszenie nowej strategii PZU. PZU to akurat jest spółka, która pięknie się zachowywała w 2017 roku. Teraz
no troszkę w ostatnim czasie spadła, ale i tak jest całkiem nieźle wysoko. 45
historycznych minut na historyczne maksima wzrosła. Tak.
Od końcówki 2016 do połowy 2017 no to wzrost.
Znaczy, tutaj znowu biorąc pod uwagę chyba dochodowo. Dochodowo to maksimum jest gdzieś na 48 zł, a cenowo chyba troszkę wyżej.
Nie, tak, jest, ale jest na szczytach. Jest na szczytach, bo to był, przedtem był 2014 był szczyt, potem była ta korekta 2016, było niżej w 2012 PZU. Było niżej, ale generalnie bardzo nisko i wzrost na szczyt, no taki maks historyczny 48 z hakiem.
No tak, tylko że to jest już z uwzględnieniem tych dywidend, a tam tak. PZU było chyba 500 zł na to.
Tak, mi się wydaje, że cenowo to jednak trochę.
Dochodowo to rzeczywiście to może nie są jeszcze, cenowo nie są to historyczne.
W każdym razie tak jak mówisz, dochodowo to 48 zł.
A tak, masz rację, że cenowo nie, ale dochodowo tak. Dochodowo.
Ale są też, widziałem rekomendacje na 52 zł i wyniki PZU w ostatnim czasie całkiem niezłe, więc chyba jest szansa na poprawę tego w tym roku.
Dzisiaj jest ogłoszenie tej strategii. Jestem bardzo ciekawy, co powiedzą. Dobrze, mam jeszcze jakieś prognozy na 2018 rok?
Właśnie nie wiem, zastanawiamy się nad sektorami?
Może nieco ryzykownie, szukając dołków, stwierdził, że wiele spółek, które właśnie miały bardzo ciężki ten 2017 rok, i te kursy bardzo mocno pospadały, tudzież kilku debiutantów, którzy też niezbyt dobrze performowali po debiucie.
To jest ulubione słowo prezesa tej spółki, nie zdradzając kogo chodzi.
Także tutaj bym taką dał prognozę, że baza jest niska i jest szansa na jakieś lepsze zachowanie. I nie, szczególnie też może już konkretnie o tych spółkach na kolejnych podcastach może będziemy mówić więcej. Mm-hmm. Dzisiaj już może tego nie poruszajmy, jakie konkretne spółki, ale myślę, że jest właśnie szansa, aby te dynamiczne, mocne trendy spadkowe, jak tam spółki po 50, 60, 70% spadały kursy akcji, to żeby ten 18 rok był już lepszy.
Czy obserwacja, Adrianie, tak zapytam tutaj enigmatycznie, czy obserwacja portfela C, tego fundamentalnego portfela, pomoże poszukiwaniu tych nowych, fajnych typów, czy powiesz mi w kuchni na przykład?
Powiedziałbym, że nie tyle nawet portfela, co naszego newsroomu.
Aha, newsroom.
I ogólnie strony C.
Okej, dobra. No to drodzy inwestorzy, macie wskazówkę. Okej, Paweł, jakieś słowo kończące też chciałbyś jakoś tutaj enigmatycznie wskazać, nie mówiąc o co chodzi i tak dalej?
No, konkretne spółki, na które stawiamy, to na pewno znajdziemy w portfelu C. No, skoro je bierzemy do portfela, to znaczy, że w nie jakoś tam wierzymy. A mówiąc jeszcze tak bardziej ogólnie, ale też znowu mało oryginalnie, bo widziałem, że analitycy tutaj są w miarę zgodni, że w 2018 roku no, można stawiać chyba wciąż na banki, które powinny nadal dobrze się zachowywać i tutaj jest dalej przestrzeń do wzrostów, między innymi też oczekując podwyżki stóp procentowych w 2018 roku.
Bank Rumunii widziałem podwyższył stopy procentowe, więc jest szansa, że...
Tak, no tutaj też mało oryginalnie deweloperzy mieszkaniowi wciąż powinni mieć niezły rok, biorąc pod uwagę, że mimo, że oczekiwane są podwyżki, to wciąż te stopy procentowe są nisko i ten popyt na mieszkania jest wysoki. Zresztą biorąc nawet pod uwagę nasz Wrocław, jak stawki za wynajem poszły w górę i jak to się coraz bardziej opłaca
wynajmujący. To chyba też specyficzny.
Znaczy, no tak jest chyba ogólnie w dużych miastach właśnie i tutaj wstawiając na te duże miasta deweloperzy całkiem niezły interes robią w ostatnim czasie. No i taka trzecia branża na 2018 rok, to ja bym powiedział, że chyba energetyka, biorąc pod uwagę ten niski poziom wycen i perspektywy rynku mocy, jest jakaś tam szansa na...
Dobra, okej. Dobrze, to co? To wszystko na dzisiaj. Tak, to mamy, podsumowaliśmy, powróżyliśmy na przyszłość, będziemy dalej martwili się, patrzyli, co się dzieje dalej w kolejnych nagraniach. Okej, dziękuję bardzo, to był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Paweł Juszczak.
I był z nami Adrian Mackiewicz.